Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry Panie Borysie.
Dzień dobry Panie Remigiuszu, co Pan taki ucieszony dzisiaj?
A w mundialowym nastroju jestem.
Tak? Myślałem, że Ty bojkotujesz.
To o tym pogadamy za chwilę. Za chwilę sobie pogadamy o tym, bo dzisiaj mamy partnera tego odcinka, bardzo zacnego partnera, Sony, z którym żeśmy już współpracowali wcześniej. Dokładnie. I mamy ogromną przyjemność współpracować po raz kolejny. Ja mam dużo Państwu do powiedzenia. A Borys przedstawi Państwu technologiczne szczegóły.
Proszę Państwa, ja nie będę mówił o technologicznych szczegółach, bo Ty jesteś tutaj ekspertem. Ja za to będę mówił o rabatach, bo na tym się znam najlepiej. Proszę Państwa, razem z kodem RCKBRS podkreśnik 1 w sklepie Media Markt macie oczywiście link i kod w opisie, wszystko tam będziecie mieli. Będziecie mieli 10% na słuchawki gamingowe Sony InZone. Znaczy, przejrzyjcie sobie różne słuchawki Sony oczywiście, ale my dzisiaj o tych będziemy rozmawiać i na te słuchawki Waszą uwagę będziemy kierować. Akcja, czyli to 10%, będzie trwało od 28, czyli od dzisiaj, do 6 grudnia. Więc Remigiuszu, ja słyszałem, że Ty już testowałeś takie słuchawki, które nazywają się H9.
Tak, proszę Państwa, testowałem, z wielką przyjemnością o nich opowiem. Jedyny powód, dla którego nie mam ich teraz na głowie, jest taki, że ten system audio przy podcastach mam dosyć specyficzny i muszę tutaj przepuszczać rzeczy przez swój mikrofon, a te słuchawki mają swój oddzielny mikrofon i nie mógłbym tego nagrywać teraz, to Państwu ładnie. Natomiast te słuchawki są bardzo dobre, ja je przetestowałem na dwa sposoby, czyli samodzielnie, plus jeszcze wykorzystałem mojego syna, bo mój syn bardzo dużo gra kompetytywnych gier, zwłaszcza w Valoranta, więc wypytałem go także o opinię i on bardzo dużo czasu spędził w tych słuchawkach. I mój raport, proszę Państwa, jest następujący. Jest kilka takich rzeczy technologicznych, które są warte uwagi. Po pierwsze, jest coś takiego jak dźwięk przestrzenny. I ci, którzy grają w gry kompetytywne, doskonale wiedzą, jak to działa. W tych słuchawkach to się nazywa spatial.
To się nazywa. To jest dla gier, bo jest jeszcze to rozwiązanie dla muzyki, a tutaj jest specjalna wersja stworzona pod graczy.
Tak jest. W ogóle nie powiedziałem, że te słuchawki to jest model H9. InZone H9. To trzeba gratulacje dla teamu inżynierskiego. Tym razem dobrali nazwę tych słuchawek, które są łatwe do zapamiętania.
Tak, jak patrzyłem na nie, to mówię wreszcie. Jakby nie jest to losowy ciąg znaków, tylko jakaś nazwa własna. Bardzo, bardzo dobrze. Oklaski.
Tak, tam są trzy modele tych słuchawek i one mają H na początku i potem cyferka się zmienia.
3, 7, 9, tak.
Tak jest, te dziewiątki to są najlepsze i są fantastyczne. Więc większość z Was, którzy grają w gry kompetytywne, wiedzą, że ten dźwięk przestrzenny jest super ważny, żeby lokalizować przeciwnika i te słuchawki zwracają na to baczną uwagę i podkreślają to jeszcze i pod tym względem są jeszcze lepsze. Ja miałem okazję testować to przy Overwatchu. Mój syn testował to przy Valorancie i działa sprawnie. Jest też system noise cancelling, czyli coś, co jest też zapożyczone ze słuchawek audio do słuchania muzyki. No i bardzo się przydaje, jak się na przykład ma głośną, hałaśliwą 5-letnią siostrę pod pokojem i utrudnia koncentrację na grze. No ale to zawsze jest fajna sprawa, czy ktoś tam hałasuje, czy jakieś tam w domu są rzeczy takie nieprzyjemne do słuchania, a musicie się skupić na grze, musicie się skoncentrować i osiągnąć jak najlepsze wyniki. No bo to są takie słuchawki dla ludzi, którzy super profesjonalnie chcą pograć w gry kompetytywne. Zależy im na wyniku i zależy im na tym, żeby podkręcić swoje możliwości na maksa i one pod tym względem fantastycznie się sprawdzają. Ale może być też taka sytuacja, że tato woła na obiad albo mówi, że ej synu, za 20 minut obiad, bądź gotów. To można sobie ambient sound włączyć, żeby łapać te odgłosy z otoczenia. No i wtedy wiemy, co się dzieje dookoła. Plus jedna rzecz, o której się nie mówi zbyt często przy tych słuchawkach, uważam, że jest bardzo ważne. One mają odsłuch. To znaczy, jeżeli macie odpalony mikrofon, to siebie słyszycie, kiedy mówicie. To po pierwsze pozwala... Z reguły jak gracie w głośną grę kompetytywną, to hałas jest taki, że musicie strasznie przekrzykiwać, żeby w ogóle usłyszeć i przebić się przez słuchawki. Jeżeli słuchawki mają noise cancelling, to one wygłuszają także wasz głos. Ale w związku z tym, że jest mikrofon, to on łapie i siebie słyszycie bardzo dobrze. To pomaga w wielu rzeczach. Ja często zwracam uwagę na odsłuch przy podcastach. Musimy siebie słyszeć, żeby mówić lepiej i wyraźniej. Zakładam, że po pierwsze w grach kompetytywnych to jest wygodne, bo nie musicie nic przekrzykiwać, a po drugie też pewnie mówicie wyraźniej dzięki temu. Przy okazji jeszcze jest kilka interesujących rzeczy. Ja nie o wszystkich opowiem, bo mógłbym gadać długo. Jak widzicie Państwo, jestem bardzo tutaj zajawiony na to urządzenie. One są łączone bezprzewodowo, ale to nie jest taki zwykły Bluetooth. One mają swoją specjalną częstotliwość. To jest jakiś taki system do łączenia, żeby nie było tam straty czasu między między tym, co usłyszycie, a tym, co zobaczycie. Natomiast można niezależnie od tego połączyć także te słuchawki do drugiego urządzenia Bluetooth. Czyli możecie sobie na przykład na telefonie skonfigurować czata w grze i czatem się posługiwać przy użyciu Bluetootha, natomiast normalnie dostawać sygnał z tego, dostawać sygnał z komputera z gry. Z reguły wiem, że ludzie grając w gry kompetytywne mają odpalanego na przykład Discorda albo TeamSpeaka gdzieś w tle i to nie jest problem, ale gdyby ktoś chciał skorzystać z telefonu przy czymś takim, to może to zrobić. Słuchawki działają na PC-cie i na PS5. Ja wiem, że design tak trochę sugeruje PS5, bo to jest ta kolorystyka, ale one są bardzo dobre na PC-cie i jeszcze dodatkowo można wykorzystać specjalne oprogramowanie, które pozwalają na konfigurację tego pod siebie trochę. Więc na PC-cie może nawet mają lepszą funkcjonalność. Zresztą na konsolach tak dużo kompetytywnie się nie gra, więc na PC-cie bardzo, bardzo dobrze się sprawują. Plus jeszcze jedna ważna rzecz. Za każdym razem, kiedy mój syn gra w jakąś grę, ja idę do niego do pokoju, pukam, to słyszę straszny hałas tam się odbywa, ale tabowanie, wyłączanie głosów. Wiesz,
jakąś grę gra.
Mm-hmm. No, ja bym nawet chciał, żeby on robił coś innego, ale on gra w Valoranta cały czas, okej? No, a to okay. Wystarczy tylko mikrofon podnieść do góry i od razu się wycisza się to, co się dzieje, więc ludzie na czacie nie mogą się pośmiać z niego, jak ja przychodzę. Ja przychodzę do niego do pokoju i mówię, kto cię kocha, synu? Kto cię kocha najbardziej na świecie? I to nie jest dobre dla 14-latka, żeby koledzy to słyszeli. Więc wystarczy to podnieść mikrofon do góry i super, to działa. Więc polecam gorąco. Naprawdę, naprawdę wybitne słuchawki, jeżeli chodzi o gaming, a jeżeli chodzi o taki profesjonalny gaming, to wręcz konieczność. Ja wiem, że to jest współpraca, ale ta z Sony to akurat dobrze mi się układa, bo tych słuchawek audio używam teraz, nawet podczas podcastu, tych używam do grania, o ile mi syn nie zabierze, bo czuję, że on się po prostu ostrzy sobie zęby na to. Więc fantastyczna rzecz, naprawdę. H9 są super.
Tak, polecamy. Sprawdźcie sobie, oczywiście link macie w opisie. I Remigiuszu, co u ciebie słychać?
Ach, panie kochany, no wiesz, tygodnie mijają, dni mijają, zima przyszła. Pizzę dzisiaj zrobiłem, bardzo, bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu. Broda mi powoli odrasta, Bogu dzięki. Wolniej niż bym chciał, ale odrasta. Zacząłem oglądać Andora ponownie, bo już wiem, że ostatni odcinek był, żeśmy rozmawiali trochę wstępnie o tym ostatnio, powoli, ale bardzo mi się podoba to, co tam widzę. Ogrywam sobie Evil Westa i już jestem blisko końcówki, o tym sobie pewnie pogadamy tak trochę w ramach drugiego temaciku. Szykuję się mocno na Dragonflight, który ma swoją premierę chyba 29, to jest we wtorek. I już się boję, że będą gigantyczne kolejki. Prawdopodobnie gdzieś w nocy się będzie można zalogować i proszę Państwa, zapraszam, będę w nocne granie w Dragonflighta. Się będzie odbywało u mnie pewnie do bladego świtu. Co tam jeszcze u mnie? No i
no,
jeszcze
Mundial się... mówiłeś, że tutaj...
A, Mundial. Myślałem, że ty bardziej... To już zaraz opowiem o moich doświadczeniach z Mundialem. Jeszcze Kalisto Protocol 2 grudnia ma premierę. Były pokazy już gry i dziennikarze wyszli z tych pokazów zadowoleni. Ja wiem, jak na tych pokazach bywa, ale też mieli okazję samodzielnie ograć i ich spostrzeżenia są takie pozytywne raczej. Ja oglądałem materiał z IGN-u i z TV Gry i jeden i drugi dziennikarz chwalą. Z Polski Jordan chyba to miał okazję ograć.
Ja muszę przyznać, że ja nawet nie wiem, do kogo uderzyć po Kalisto Protocol.
Ja też nie wiem, kto to wydaje w Polsce.
Nie będziemy mieli przynajmniej żalu.
Tak, nie mamy się na kogo poskarżyć.
Jak się nie zgłaszaliśmy po kopię, nie wiem, muszę to... Nie wiem, czy to Cenega, czy Koch Media się w Polsce tym zajmuje, czy Krafton, to bezpośrednio do nich trzeba uderzać.
Trzeba by chłopaków z TV Gry, bo mają trzeba, relacje bliskie.
No, ostatnio ja nie wiedziałem, do kogo uderzać, do Electronic Arts. Podpytałem Jędrzeja z Zagranika. Jędrzej powiedział tutaj, jak... Pani jedna odchodziła, to dała maila do innej pani i do tej pani trzeba uderzać. A nam tak nie napisali, że... ale wymieniliśmy korespondencję z panią z Electronic Arts i myślę, że będzie dobrze. Będzie dobrze.
No my nie mamy dobrych relacji z Electronic Arts, bo ty lubisz FIFA, a ja nie. Ja nie, nikt nie lubi Battlefielda. W ogóle same dramaty w ogóle w relacjach z Electronic Arts.
Odpaliłem z tego Game Passa tego Battlefielda. Muszę przyznać, że po graniu w nowego koda to ciężko. No, w chwilę pograłem, mówię, nie, to jest... Coś tutaj nie gra tak u podstaw. Coś tam nie gra u podstaw. No. Nie mam czasu, żeby się tym zajmować, co tam nie gra. Dużo rzeczy nie gra, ale...
Ja pamiętam te czasy, kiedy Skoda się przesiadało na Battlefielda 3 i miałeś wrażenie, jakbyś do nowej generacji wsiadał, że to była gierka, to była różnica. Teraz niestety na niekorzyść to wypada dla Battlefielda. Ale jeszcze jedną rzecz Państwu opowiem. Testowałem ostatnio sobie taką grę Against the Storm. To ponoć polski jest deweloper, chociaż nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat. Śledzę, nawet ich stronę przeszedłem, tam niewiele jest napisane na ten temat. Nazywają się Eremita Games i Against the Storm. Proszę sobie bacznie obserwować tę grę. Ona jest teraz w Early Accessie, trafi do sprzedaży.
To jest taka strategiczna, tak?
Tak, tak. To jest strategiczna, to jest taki city builder, ale z rogalikowymi zapędami. I do 2023 roku będzie miało premierę. W tej chwili na Steamie oceny są przeważająco pozytywne. Chyba 96% ocen jest pozytywnych, co jest bardzo, bardzo dużo. Ona się znajduje gdzieś tam na szczytach ocen graczy. Bardzo interesująca produkcja, więc warto sobie sięgnąć, albo przynajmniej zaobserwować, dodać do listy życzeń. Jak się nazywa ta lista na
Steamie? Wishlista.
Do wishlisty sobie proszę dodać, bo warta uwagi produkcja. Nie zawiedziecie się Państwo. Jeżeli ktoś lubi City Buildery, bo jak ktoś lubi na przykład tylko Call of Duty, to może być na przykład zdziwiony, że ja polecam, ale no to tak. inny typ.
No ciekawe, nie wiem, nie znam absolutnie. Nie, patrzę na ich stronie, nie ma informacji o tym, skąd oni są. Czyli tak nie to... z Rosji.
Nie,
żartuję, nie mam zielonego pojęcia. No ale oglądałeś ten mecz Polaków, nie oglądałeś, widziałeś jak Szczęsny obronił, nie widziałeś, widziałeś jak Lewandowski strzelił, popłakał się. Rzeczy się dzieją historyczne. I
ja jestem tak zakochany w polskiej reprezentacji piłki nożnej, ja tak uwielbiam polską piłkę nożną. We wszystkich. że ja nie mogę na to patrzeć, ja nie mogę tego oglądać, ja się za bardzo stresuję, bo mi po prostu pikawa mi staje w każdej możliwej sytuacji. Nie oglądam od lat, nie tylko dlatego, że nie mają wyników tam pozytywnych od ostatnich 7 mundialów, ale też mnie to zawsze stresowało. Mam różne inne powody też. Przychodzą, wolę grać w gierki, nie? Jak oni grają w swoje gierki, ja gram w swoje, no taka, proszę Państwa, historia. Jeszcze dokończę myśl. W związku z tym, że cała Polska żyje polską piłką nożną, no to ja też jak streamuję, to dużo rozmawiam z ludźmi na temat tego, jaka jest sytuacja w grupie, więc jestem obeznany, wiem z kim będziemy grali, jeżeli wyjdziemy na pierwszym, na którym na drugim, wiem jaki musi być wynik innych drużyn. W ogóle jak na gościa, który nie ogląda tych gier, to jestem tak obcykany w tabeli, stary, że to nawet mógłbym godzinami gadać. No tylko o tabelach.
Widzisz, no to bardzo dobrze. Ja muszę przyznać, po tych dwóch meczach rozczulił mnie taki tweet, który brzmiał: oglądając jak Polska gra w futbol, dopiero teraz rozumiem, w jaki sposób Krzysztof Kieślowski w taki sposób szukał piękna w smutku.
Boże, jest strasznie głęboka aluzja. To czy odniesienie do popkultury.
Taka filmowa i bardzo piękna. Ja dużo, chociaż muszę przyznać, że ostatnie 3 dni to crunchowałem bardzo mocno nad serialem i taką dobiłem taką wersję, że już tak mówię, ach kurczę, jest to już wszystkie problemy praktycznie rozwiązane. Podesłałem do feedbacku znanemu, lubionemu reżyserowi polskiemu i zobaczymy, co mi powie jeszcze, bo to teraz to już takie grube ryby się zaczynają, że to już będzie, idę na trochę ścięcie głowy, ale no to taki etap, że wiem, że już mam co pokazać, więc kurde, siedziałem 3 dni teraz po feedbacku od mojego kolegi Michała, pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję mu, bo się napracował przy tym i tam poprawiłem wszystkie te błędy, które wydawało mi się, że niektóre rzeczy to są takie, że czujesz, że nie da się tego rozwiązać i potem nagle pach, znajdujesz rozwiązanie, w środku nocy budzisz się, idziesz montować. Nie, akurat tak nie było w tym, tym przypadku, chociaż przy montażu wszystko z nami w porządku, miałem tak, że w środku, że byłem w kinie, oglądałem film w kinie i wpadłem na pomysł i w ogóle ja bardzo praktycznie nie wyciągam telefonu w kinie, a myślę, że nawet żaden, nie, po prostu nie wyciągam telefonu w kinie.
Chyba,
i,
że.
I zapisałem sobie ten pomysł. I było tak, że tak super, ale jednak tak wstyd, że wyciągnąłem ten telefon w kinie. No ale to
myślałem,
tak
po, że żeś wybiegł z kina, to czasami tak pomysł jest tak niesie człowieka.
Nie. Więc fajnie, no jakby już myślałem, że nie uda mi się zakończyć tego w tym roku, a widać, że idzie w dobrą stronę. Oglądam też sobie mundial, w tle mi leci nawet teraz. Chorwacja, Kanada, też bardzo ciekawy mecz. Francja, Dania, bardzo dobry mecz. No to był taki mecz, że się
pięknie. Jak się podoczył Francja, Dania?
Francja, Dania wygrała Francja. 2-1.
A Argentyna, Meksyk wygrała Argentyna, prawda?
Tak.
To oni są teraz, Argentyna ma 3 punkty? Tak, Argentyna ma 3 punkty, Polacy mają 4 punkty, Arabia ma 3 i Meksyk 1.
Ma. Jeden tak, oznami. No więc spoczko. Fajnie się to ogląda, ale muszę przyznać, że mam, jako że dużo rzeczy, że oglądam ten mundial trochę w tle, to ja nie pamiętam w ogóle wyników. I teraz tak jak powiedzieć, Francja, Dania, ja mówię tak, jak to było?
Ale bym cię prawie wziął z zaskoczenia, nie?
Ja nie wiem, czy to, ja nie do końca jestem pewien, czy dobrze powiedziałem, więc... więc ważne jest to, że Polacy grają już w tym tygodniu, muszą wygrać albo zremisować. I będzie dobrze. I będzie
czy
dobrze.
Porażka w jakikolwiek sposób może zaowocować wejściem? Może, zależy. Jakby Meksyk...
Tam chyba, widziałem statystyki, to tam jakaś jest szansa malutka.
Jakby Meksyk wygrał z Arabią, jakimś 1-0...
I gwiazdy by się ułożyło. Nie ma co myśleć tutaj o tym obszarze.
Okej. Zależy, ile bramek Remigiuszu strzelą tam.
Futbol to nie jest nasz ulubiony temat. Ja jestem klasycznym sezonowcem. Nie, no, znaczy oglądam mecze reprezentacji Polski, to muszę przyznać, ale nie oglądam ligi, nie śledzę futbolu. Ale był w piątek, czarny piątek. Czy ty coś kupiłeś sobie ciekawego?
Drożdże to jedyne, na pizzę mi były potrzebne. Poza tym...
Ale tak w 10 kilo na przykład tanie było.
Nie, w ogóle zapomniałem. Faktycznie pojawiały mi się informacje o czarnych piątkach gdzieś tam po drodze, ale wyleciało mi to z głowy. To błąd, bo mam jakieś tam sprzęty do kupienia, które mi są potrzebne i
no to jeszcze dzisiaj jest Cyber Monday, więc dzisiaj jeszcze ciekawe rzeczy będą. Ja zrobiłem sporo zakupów, muszę przyznać. Że akurat te rzeczy, które szukałem trochę rzeczy do domu, dla mojej żony parę rzeczy szukałem i udało mi się parę kupić w dobrych cenach. W dobrych cenach to nie oznacza, że jest 60% przeceny, tylko patrzę, jaka była cena w ostatnim półroczu i jeżeli jest odpowiednio niższa niż ta z ostatniego półrocza, to uważam, że jest dobra cena. Zwykle robię tak, że wybieram sobie, jakie rzeczy szukam, i wiem poniżej jakiej ceny to jest dobra oferta. To jest taki sensowny rozmów. Ale nie kupiłem najważniejszej rzeczy, nie kupiłem SSD do Steam Decka, coś te małe pamięci, no, znaczy nie karty, tylko ten M2. No to tak, nie są. Chciałem kupić jedno terabajtowe, ale one są ponad 1000 zł kosztują. To jest bardzo... bardzo dużo, za to kupiłem sobie NVMe do kompa 2-terabajtowe. Kupiłem trochę rzeczy, muszę przyznać. Zapraszam Państwa na mojego streama, oczywiście.
Będziesz się chwalił za kompa? Zobaczcie, jaki jestem bogaty, mam tu koszulę rzeczy.
Będę się chwalił. Nie sądzę, żeby to raczej chwalenie się, że przycebuliłeś na Black Friday.
W Polsce żyjesz i udajesz, że nie wiesz, że to wszyscy podziwiają?
To nie jest raczej chwalenie się bogactwem, to raczej cebulą jest się chwalenie.
Teraz już masz to, nieważne za ile kupiłeś. To ja Państwa zapytam...
Kupiłem buty, nie? Dwie stówy.
Pierwszy streamer, który buty pokazuje, to już...
Pierwszy, panie. Streamerzy od butów to jest osobna kategoria.
Poważnie? Być może. Chciałem jeszcze powiedzieć, to przy okazji spytam Państwa, mam dwie rzeczy do kupienia. Chciałbym sobie kupić blender taki do pojedynczego szejka, żeby sobie szybko zrobić szejka i nie męczyć się potem z czyszczeniem jakoś strasznie.
Ale taki blender kielichowy?
No taki, ja wiem,
czy
jakikolwiek.
Czy taki, że tak od góry do jakiegoś naczynia wrzucasz? Czy taki
tak, z naczyniem.
Już, że od na dole jest ten wirnik?
Wiesz co, obie opcje są dopuszczalne. Takie blendery, jak na Instagramie czasami pokazują, robią jakieś szejki takie, że praktycznie w tym pijesz czy coś.
Aha, dobra, takie pojedyncze. A to nie jest badziew? czasem?
Nie mam pojęcia, może są takie lepsze, no bo wiesz, dla mnie to jest, ja muszę coś zrobić szybko, nie lubię potem tego strasznie myć, to musi być takie łatwe do obsługi.
No to kup coś takiego, co wszystko wchodzi do zmywarki, no.
No, no dobrze, no upraszczasz to.
Nie, bo, ten, tutaj, bo ja mam wrażenie, słuchaj, powiem ci tak, z mojego doświadczenia blender musi mieć bardzo mocno, bardzo dużą moc, po prostu. I te takie, co wyglądają trochę jak taki shake, że on, to one są takie ręczne, takie, to dziadostwo zwykle jest, po prostu. I to fajnie wygląda, wiesz, jakby Remik już, ile ty masz lat, że ty reklamy na Instagramie jakby tutaj...
Nie, no bo to nie, to ja oglądam różne takie kulinarne programy i patrzę, czego używają na co dzień, nie? To takich, ja wiesz co, ja potrzebuję serek wiejski co najwyżej zmiksować, żeby był bardziej taki płynny, żeby można było z tego zrobić szejka fajnego, a nie tam orzechy na przykład laskowe czy coś, to nie musi być,
no,
wiesz,
ale jak znajdziesz
siłą młota pneumatycznego.
Właśnie, ale właśnie o to chodzi... że będziesz chciał sobie zrobić inny przepis, albo będziesz chciał sobie zrobić, nie, pesto, albo cokolwiek innego. Aha. I nagle to się, wiesz, ja na przykład, ja mam taką zasadę, że jak kupuję rzeczy do kuchni, takie sprzęty AGD, to zastanawiam się, czy jak kupię to, to czy mi jakąś grupę rzeczy, które będę musiał zrobić, pokryje, czy niestety będę musiał w przyszłości kupić jeszcze coś innego do tego, bo nie ma miejsca w kuchni też. Więc raczej zastanawiam się nad czymś takim, co jest bardziej wielofunkcyjne niż jednofunkcyjne.
Blender i wiertarka w jednym. Tak. I dziurę wymiercie i zmiksuję jedzonko. No dobra, dobra.
No to jeszcze, proszę państwa... Taką nakładkę blendera do wiertarki. Że masz szejka z tynkiem od razu, jak tam spadnie.
I chciałbym, muszę kupić drukarkę bezprzewodową jakąś, najlepiej taką, której nie trzeba do peceta podłączać, tylko wysyłać PDF-y z telefonu.
No to dzisiaj. Dzisiaj na streamie, ty o której odpalasz streama?
Pewnie rano, tak przed 9 sobie zacznę.
No to spokojnie, państwo ci polecą jakąś.
No, na pewno tak. To sobie przejrzę sobie też internet. To było pytanie o piątek. Dobrze, to tak.
Dobrze. I czy coś jeszcze, czy zaczynamy nasz temat
dzisiejszy? Chyba możemy.
Proszę państwa, ostatnio się zastanawialiśmy tak trochę prywatnie i trochę służbowo, jak się wybiera grę roku. I to jest nasz główny temat. Ja bym chciał zacząć od takiego prostego pytania, bo wydaje mi się, że to warto nad tym, co takiego jest w grach, że jak zagrasz w konkretny tytuł, to myślisz o tym, to jest gra roku, albo to jest top moje 5, top 3. Czy jesteś w stanie wyklarować jakieś takie rzeczy konkretne? Potem sobie porozmawiamy jeszcze, w jakie tytuły trzeba zagrać, żeby sensownie wybrać grę roku, jakie najprawdopodobniej pominiemy i jakie często są zapominane i jakie mamy nominacje w tym roku.
Ja też dosyć długo zastanawiałem się nad tym, bo te wszystkie plebiscyty, najważniejszy The Game Awards, który się odbędzie w grudniu i pewnie obaj będziemy mieli okazję to postreamować, więc zapraszamy, jakbyście mieli ochotę wpaść, posiedzieć z nami i pogadać. To wiesz, też się zastanawiam, jak te pierwsze propozycje, które potem są wysyłane ludziom, żeby głosowali, skąd one się biorą, jak one są, skąd się biorą te nominacje. Nie? Zakładam, że to są nominowane rzeczy przez ludzi z branży i też tak jako, że mamy okazję trochę pogadać z ludźmi z branży, to mamy takie doświadczenie, że to są ludzie, którzy nieczęsto mają okazję pograć w te gry. I zakładam, że ludzie, którzy nominują te gry, to nie są do końca tacy, którzy przechodzili od początku do końca każdą jedną grę, która się pojawiła w zeszłym roku, tylko to są ludzie, którzy te gry kwalifikują z zupełnie innych przyczyn, nie z własnych doświadczeń, ale pewnie z jakichś takich powodów zewnętrznych. My oczywiście będziemy rozmawiali o tym, co nas kręci w grach, ale gdyby się tak zastanowić nad tymi wszystkimi nominacjami, to one z reguły nie wynikają z osobistych doświadczeń i doznań, tylko z jakiegoś takiego ogólnego patrzenia na branżę i tego, co się wydarzyło w ciągu roku. Dlatego czasami propozycje, które z gier nominowanych mogą być trochę niespójne z naszymi własnymi potrzebami. To znaczy mówię, z naszymi mam nie tylko na myśli mnie i Borysa, ale także was. Że możemy mieć zupełnie inne doświadczenia, natomiast gry, które trafiają tam, czasami zupełnie w tych naszych oczekiwaniach się nie mieszczą. To może wynikać wynikać właśnie z tego, że ci ludzie patrzą, muszą siłą rzeczy patrzeć na branżę bardzo ogólnie, a nie z osobistych tylko i wyłącznie doświadczeń. I nie wiem, czy to jest najlepsza możliwa forma wybierania, ale taka jest przyjęta, innej się chyba nie da wprowadzić, bo to jest właściwie cecha. Jeżeli chcesz mieć doświadczenie w branży, to nie możesz grać tylko w gry. Musisz tam siedzieć przy całej masie innych rzeczy, które ci odbierają ten czas na granie. Ale wracając do twojego pytania, bo to pierwsze brzmiało, jakie cechy musi mieć gra? Przypomnij mi to pierwsze pytanie.
Czym ty się kierujesz? Co takiego w grach jest, co w jakiś sposób pobudza twoje emocje, że ci serduszko mocniej bije, że zaczynasz, wiesz, jakby czuć, że to jest coś takiego ważnego dla ciebie?
To jest też tak, że ja mam ten komfort, że jednak te gry ogrywam i mam całą listę gier, które przyszedłem w tym roku i wiem, które mniej więcej w moim odbiorze się kwalifikują do takiej potencjalnej gry roku. To jest coś, że ta gra, to jest właśnie, to nie jest coś, co można wskazać, ale to jest coś, co się czuje. Kiedy grasz w grę i nagle dociera do ciebie, że mechanika gameplaya, że opowieść, że scenografia, nagle to wszystko zaczyna doskonale do siebie pasować. To jest wszystko spójne, to wszystko dostarcza jakiegoś wrażenia i czasami zapominasz, że jesteś w świecie gry i chciałbyś żyć w tym świecie, który tam został stworzony na potrzebę tej gry. Ja mam takie bardzo RPG-owe zapotrzebowanie, ja lubię się wczuć w postać, lubię ją zrozumieć i lubię trochę poprzeżywać to, co tam się dzieje.
Ale to
i
też są takie gry eskapistyczne.
Tak. Są takie gry, które pozwalają mi uwierzyć w postaci, które zostały stworzone na potrzeby tego świata. Pozwalają mi uwierzyć, że gdyby z jakiegoś powodu wydarzyła się taka rzeczywistość, jak w tym świecie, to ci ludzie zachowywaliby się tak, jak te postacie, które ja spotykam w grze. Co oczywiście nie jest prosta sprawa uwiarygodnić te postacie, zwłaszcza w grach, bo możemy z nimi robić bardzo dziwne rzeczy, jeżeli tylko mamy ochotę. To zależy tylko i wyłącznie od wyobraźni gracza. Ale niektóre gry mają w sobie coś takiego, co potrafi zmagnetyzować, przyciągnąć uwagę i przy okazji dołożyć fajny gameplay do tego i to jest fantastyczne i dobrze zrealizowane. Więc to jest dla mnie musi być ten moment, kiedy ja poczuję, czasami nawet, nie wiem, zjeżdżając windą z jakiegoś miejsca, sięgając po Wiedźmina 3 i patrząc na zachód słońca, nagle czujesz, że ta gra to jest coś więcej niż tylko zestaw obrazków, zestaw tekstur. I takie momenty się zdarzają w tych grach, które ja mam tutaj przynajmniej wylistowane. A dla ciebie?
Ja się nad tym trochę zastanawiałem i mam kilka rzeczy. I trochę, nie wiem jak to powiedzieć, ale nie jest to najbardziej ambitna odpowiedź. Dla mnie najważniejszy jest gameplay. Nie musi być fabuły, nie musi być świata.
Dlatego ty lubisz te gry z Nintendo. To właściwie myślę, że to jest twoje... Nie, bo gameplay tam jest bardzo istotny.
Tak, gameplay dla mnie jest... Ja trochę nie szukam historii w grach. I dla mnie... Cieszę się, jak jest fajna historia. Bardzo ją doceniam, tak jak doceniałem... te elementy w Ragnaroku, w Plague Tale, czy w Cyberpunku, nie? Czy w Wiedźminie. Super. Bardzo to lubię, ale nie jest to coś, czego szukam. Szukam gameplayu, szukam dopracowania, szukam... jest jedna rzecz też i to jest to, że gra powinna być bardzo dobrze technicznie zrobiona. Znaczy... Strasznie mnie irytuje takie pójście po łebkach, to, że w detalu wszystko, wiesz, dla mnie wzorcem takiej perfekcyjnej gry, jeżeli chodzi o detal, to jest Red Dead Redemption 2.
Tak, zgadzam się. I oczywiście potrafi dbać o takie rzeczy. No.
Ja rozumiem, że to nie jest dostępne dla wszystkich twórców, ale też wiem, że decydując się na pewną skalę gry, trzeba się zastanowić, czy jesteśmy w stanie to dowieść.
Zagwarantować, tak.
No. Nie, no, czasami jest taka odpowiedź, że może warto czasami mniejszą grę zrobić. Ale tak. Więc gameplay, stan techniczny, no i po części też trochę, ale to nie, ja już mówiłem to, kiedy rozmawialiśmy o Valhalla, że ja już nie wymagam od gry oryginalności, ale fajnie jak coś, jak w jakiś sposób gra gameplayowo mnie zaskoczy.
Okej. No dobrze.
I to są te rzeczy, których szukam. Dlatego gram w Koda i FIFA, nie?
No to, tak, ale myślę, że z tych dwie rzeczy, z których wymieniłeś. Po pierwsze, gameplay jest super ważny, to znaczy nie wyobrażam sobie, żeby gra mogłaby zostać grą roku, jeżeli ma gameplay nieprzyjemny. Wszystkie inne rzeczy mogłaby mieć super, a gameplay nieprzyjemny to zabija w ogóle cały sens klasyfikowania takiej gry, więc gameplay jest niewątpliwie bardzo istotny. Druga rzecz, o której powiedziałeś, technologiczne kwestie. To też jest bardzo ważne i nie tylko chodzi o to, żeby gra chodziła sprawnie, ale tak, żeby w pełni wykorzystywała sprzęt. Kiedy mówimy o grach nowej generacji,
tak,
to chcemy...
optymalizacja też w tym jest.
No, chcemy, żeby to trochę było potwierdzone tym, co widzimy na ekranie, a nie tylko jakby urodą, czy jakimś urokiem, czy jakimś, nie wiem. Więc tak, to są niewątpliwie ważne rzeczy.
Jeszcze sobie o tym porozmawiamy, ale ja bym chciał szybko zmienić temat naszej rozmowy na to, w jakie gry trzeba w tym roku, jakie gry trzeba ograć, żeby móc powiedzieć, że wybieram z sensownego zbioru grę roku. I ja nie mówię tutaj o gry roku, o Game Awards, tak jak wspominałeś o tym, ja to jeszcze raz powtórzę, bo to jest ważne. Tylko mówię o tym, że ja sobie wybieram dla siebie grę roku, moją listę. Będziemy robić odcinek podsumowujący gry i bardziej o tym mówimy, ale też po części trochę chcemy otworzyć taką dyskusję o tych wyborach gry roku i czy wszystkie są zasadne, niezasadne, czy mają sens te propozycje, czy nie mają. Więc pytanie jest takie, jakie gry trzeba ograć, żeby zrobić? Ja mam listę w ogóle.
Ja też mam listę.
Poprosiłem też naszych widzów na grupie Rogi Borys i też na Twitterku. Poprosiłem, żeby dali znać, jakie gry. No bo oczywiście mamy Elden Ringa, Ragnaroka, mamy Dying Light 2, Horizon Forbidden West, Stray, Plague Tale, Call of Duty czy Cult of the Lamb. Te tytuły absolutnie najczęściej się pojawiały. Oczywiście mamy teraz 28 listopada i przed nami jest jeszcze Callisto, High of Life, Need for Speed i Marvel Midnight Sun, które są, zapowiadają się po części ciekawie, bo chyba nic więcej takiego teraz nie będziemy mieli w tym roku. Tak mi się wydaje, że nic nie ma. No ale pytanie, co jeszcze wypadałoby ograć?
Ja mam na swojej liście chyba w tej chwili 12 tytułów. Przeszedłem w tym roku 8 dużych takich gier, które były uznane przynajmniej za duże i one na pewno są warte przejścia, to są takie gry, które warto zobaczyć w tym roku, by można było, właściwie może ja też przesadzam, może nie trzeba ich przejść, ale trzeba znać chociaż, wiedzieć co są gry. Ale przy okazji podam te tytuły też w odniesieniu do tych rzeczy, o których mówiłem na początku, co mnie osobiście ujęło w tych opowieściach. I to chyba nie jest kolejność, to bardziej jest kolejność taka chronologiczna, chociaż też nie zawsze. Horizon Forbidden West, dla mnie jest to dobra propozycja, bo to jest gra, która jest z otwartym światem i z tym światem bardzo dobrze zrobionym i z fantastycznie zoptymalizowanym, z doskonałym gameplayem, uważam. Horizon
Zgadzam się,
West.
Gameplay fantastyczny.
Tak, plus fabuła taka a la PEGI 12, bardzo family friendly, więc to należy brać pod uwagę. To jest taka nastoletnia fabuła, taka dziewczęco nastoletnia fabuła, bo i taka jest bohaterka, więc nie trzeba pochwalać tej fabuły, to mówię, ale zdecydowanie zachwycił mnie rozmiar świata, skala tego, rozmach, z jakim to wszystko zostało zrobione i to jest coś, co przynajmniej tu mi się na liście kwalifikuje. Niewątpliwie u mnie jest też Elden Ring, który jest grą wybitną i wyjątkową. I przy niej spędziłem 200 godzin, nie przeszedłem jej do końca, bo gdzieś już tam byłem za bardzo zmęczony, za dużo eksploracji i w końcu trochę mi się wyczerpało zainteresowanie, inne tytuły się przydarzyły, ale podoba mi się to, w jaki sposób świat został skonstruowany. To, że ten świat otwarty jest tak unikalny, tak inny niż dotychczas wszystkie otwarte światy w RPGach i to na pewno zasługuje na pochwałę. Cała atmosfera tego świata, odkrywanie miejsc jest tam czymś ciekawym, chociaż powtarzalności się zdarzają i fabuła jest opowiadana w sposób bardzo skomplikowany. Niektórzy uważają, że jest to zaleta, bo mogą sobie poszperać w tym świecie. Dla innych będzie to wada, ale to akurat jest nieistotne. Mnie ten świat zachwycił pod wieloma względami. Oczywiście God of War Ragnarok, który całkiem niedawno skończyłem, gdzie jest fantastyczna historia, świetna optymalizacja, dobrze zrobiony gameplay. Takie rzeczy, które powinny tam być, są bardzo poprawne i w tej grze niewątpliwie relacje między bohaterami są, no, zasługują przynajmniej na uwagę. One zostały zrobione znacznie lepiej niż w 99% produkcji różnych i te relacje są wiarygodne i one mnie zachwycają pod wieloma względami. Na pewno warto grać Plague Tale Requiem, chociaż nie było mi to dane, ja jakoś tak troszkę się odbiłem od tej gry. Wiadomo, że jest Dying Light 2, natomiast też jest tak, że o ile cała konstrukcja świata mi się podoba, o tyle nie było nic tam takiego, co by mnie jakoś tam strasznie zachwyciło, powaliło. Może jak pierwszy raz na lotnie wsiadłem, to miałem takie wrażenie, że o kurde, teraz świat się przede mną otworzył. To było fajne doświadczenie.
No dla mnie gameplayowo to jest absolutnie pierwsza liga.
Tak, masz rację, gameplayowo jest okej. Może powinienem większy nacisk na to położyć. Ja pograłem także w Gotham Knights dosyć intensywnie, ale ja bardzo lubię te superbohaterskie klimaty. Nie każdemu się to podobało, właściwie większości ludzi, właściwie zaskakujące, bo większości recenzentów się nie podobało, większości graczy na Steamie ocenia bardzo dobrze, pozytywnie, więc to z niezłym odbiorem się spotkało, ale też nie zbudziło.
Sprzedało się całkiem nieźle.
To może jest przyczynek do rozwoju tej gry, bo akurat rozwój tej gry by się przydał, na pewno.
Nie sądzę, żeby tam był jakikolwiek możliwy rozwój, to nie wierzę w to. Ta gra już jest 40% przeceniona na Steamie, więc... No ale dobrze, to jest 7 tysięcy recenzji, 72% pozytywnych. Nie nazwałbym to jakimś bardzo dobrym odbiorem.
Nie, ja też mówię, że większość ludzi jest... No to 72% to jest większość niezaprzeczalna, tak. Być może jak mówię większość, to brzmi... Jakbym
większość
miał na myśli
tych,
90%.
Co napisali recenzję.
Tych, co ocenili, bo to nie każdy musi pisać recenzję oceniając. Nie? Ale tak, oczywiście Call of Duty uważam, że absolutnie jest warte uwagi. To jest też ciekawy przyczynek do dyskusji, bo Call of Duty jednak składa się z dwóch segmentów. Pierwszy jest single playerowy, drugi jest multiplayerowy. I o ile multiplayerowy wcale nie musi być nominowany do gry roku, o tyle uważam, że single playerowy powinien być, bo on jest pod wieloma względami jest wyjątkowy, jest bardzo widowiskowy, oczywiście na maksa niewiarygodny, ale to nie o to chodzi. Sprawia mnóstwo frajdy ta gra i fajnie wygląda. Po drodze, nie wiem, czy Państwo pamiętają, przytrafiło się Halo Infinite.
Już nikt nie pamięta.
To jest tak, mało kto pamięta, to jest 21 grudnia, więc to się kwalifikuje do tego roku. No bo pewnie, że nie jest to produkcja wybitna, ale myślę, że w odniesieniu do ocen tegorocznych warto by było chociaż Halo brać pod uwagę, w sensie rzucić na to okiem, bo o tym rozmawiamy, które gry warto by było jakby...
Tak, które warto ograć, żeby mieć sensowny... No, sensowne
zdanie. Tak.
Tak.
Ja się rozgadałem strasznie, już przyspieszam. Tiny Tina Wonderlands, moim zdaniem bardzo ciekawa produkcja, taka pochodna Borderlands. Ciekawie zrobiona, nietypowo, bo to jest tak w ramach takiej zabawnej, absurdalnej sesji RPG, z fajną narracją, zabawna i z fajnym gameplayem, bo to Borderlands akurat to miał. Więc Tiny Tina Wonderlands, moim zdaniem warte uwagi. Kolejna rzecz, Scorn. Scorn niewątpliwie jest grą, na którą trzeba popatrzeć przynajmniej, bo ona jest unikalna pod wieloma względami. Są rozwiązania gameplayowe, które są zupełnie inne niż obecnie stosowane i ciekawie jest ta gra zrealizowana, ciekawy sposób na popychanie gracza do przodu. Więc Scorna na pewno warto zobaczyć pod względem artystycznym i też pod względem unikalności tego gameplayu. No i na końcu jeszcze się przytrafiły takie rzeczy jak Stray, oczywiście, gra kocięciu, która ma swoje wady, ale myślę, że też jest dosyć ciekawa. Tytuł, który trochę się wahałem, ale myślę, że warto przynajmniej go wrzucić tutaj. Lost Ark. To jest ta azjatycka gra MMO. MMO to może też nadużycie, ale to była taka gra, która z szerokie echo zatoczyło. Tam milion graczy stało w kolejce na premierę. To znaczy, że zainteresowanie było ogromne i chociażby z tego zainteresowania, ze względu na to zainteresowanie, ona mogłaby gdzieś tam się pojawić, chociaż nie musi oczywiście. No i The Quarry. The Quarry to też jest gra, która moim zdaniem jest ciekawa na swój sposób.
Nie
każdy
tutaj,
lubi to, ale...
tutaj to się totalnie nie zgadza.
Pamiętaj, że mówimy o grach, o które warto zahaczyć, więc wydaje mi się,
że
o nią warto zahaczyć.
Ja nawet uważam, że to nie jest gra, to jest słaba gra po prostu.
Aha, okej, w porządku. Z tych gier od... nie pamiętam, jak się nazywa ten developer. Supermassive? Oni się nazywają?
Supermassive.
No, że pośród ich produkcji ta była jedną z lepszych, ale okej.
Może ja po prostu nie lubię ich gier.
Oczywiście, to jest wszystko jak najbardziej możliwe. I to zamyka chyba trochę moją listę, która była przydługa. Ale
widzisz, to ja mam trochę rzeczy. Po pierwsze, bo temat, który nas w jakiś sposób omija, bo ty nie grasz na Switchu, ja teraz Switcha pożyczyłem mojemu bratu, bo nie jestem w stanie grać na tej konsoli, odkąd mam Steam Decka i widzę, jak wyglądają gry na Steam Decku i potem odpalam Switcha i dostaję raka. A jako, że Mariany już wszystkie przeszedłem, no to już odpadłem po prostu z tego poletka. Piękna to była historia, ale czekam na następcę. No mamy Pokémon, ten Scarlet, Violet i Arceus, Xenoblade Chronicles 3, gdzie dla wielu osób to jest gra roku i jest bardzo, bardzo popularna, bardzo wysoko oceniana. Mamy Bayonetta 3, mamy nowe Mario Rabbity, mamy nowe Kirby. No to jest w szczególności to Xenoblade Chronicles, które w Video Game Awards jest nominowane do gry roku. No my nie zagramy. Znaczy tak jest fakt, nie? Jakby z pełną świadomością olewamy tą grę. Czy to przystoi?
Nie. To nieładnie bardzo. Ale my nie jesteśmy...
Ale my się tym nie przejmujemy. No i kolejną grupą, no Switcha, no nie pogadamy tutaj, no bo po prostu nie gramy. No ja grałem w te pierwsze Pokémony, co wyszły w tym roku. No i dramat to był dla mnie. Znaczy ja nie chcę grać w gry, które tak wyglądają. Po prostu. To jest dla mnie to już jest po prostu za dużo. Ja wiem, że nie jest najważniejszy wygląd w grach, ale jakby, zresztą patrząc, co teraz się dzieje ze stanem technicznym tych Scarlet, Violet, to no nie wiem, nie wiem jak to, oczywiście sprzedaż wystrzeliła w kosmos tych gier, ale stan techniczny jest po prostu dramat. I kolejny gatunek, kolejny dział to są indyki. No i tych indyków w tym roku było sporo. Ja na pewno na swojej liście najlepszych gier będę miał kilka, bo w sporo pograłem, ale mam takie, które nie grałem i na pewno chcę sprawdzić. I jedną z częściej polecanych gier do grania to jest Immortality. To jest w Game Passie, to jest taka filmowa gra.
Tak, słyszałem o niej.
I na pewno będę chciał sprawdzić. Rozumiem, że ty też nie grałeś.
Nie, ale słyszałem o niej, też mam gdzieś na liście do sprawdzenia tą rzecz.
I będę chciał jeszcze przed naszym odcinkiem o grach roku sprawdzić. Kolejną to jest coś, co teraz gram, czyli Pentiment i naprawdę jest to taka rzecz, która najprawdopodobniej wpadnie do mnie, do tej topki. Ty ogrywasz, czy nie ogrywasz?
Nie. Nie starczyło mi czasu, musiałem z czegoś zrezygnować. Uznałem, że Pentiment to tak słabo na YouTubie, a ja to lubię przy okazji pogadać sobie i opowiadać historię, więc...
Wiadomo, cyferki tutaj decydują, w co grasz. Dobrze?
Cyferki decydowały, to bym Gotham Knights nie grał. Proszę mi tu nie szkalować. No. Ja tu, kurde, niszowe produkcje ogrywam u siebie na kanale malutkim, a ty mi takie rzeczy opowiadasz.
Kolejna gra, która była często podawana, to jest Vampire Survivals. Ja wkręciłem się w tą grę i parę ładnych godzin tam zrobiłem. Ale kurczę, nie jestem... Dla mnie to jest taki trochę clicker. Nie wiem, czy ty ogrywałeś, czy nie.
O tak, bardzo intensywnie. To nie jest jedyna historia, którą mam do powiedzenia, bo powstają klony powoli tego i niektóre są warte uwagi.
No, więc jest jakiś urok w tej grze, ale ja nie jestem w stanie poważnie mówić o tym, że ta gra, że jest to poważny kandydat do gry roku, mimo że jest bardzo popularna. Dobrze mi się w tą grę gra, ale jest to tak, jakbym była kiedyś taka gra Cookie Clicker, która polega na tym, że klikasz tam i produkujesz ciastka. I cały gameplay polega na tym, że klikasz. I tutaj też mam wrażenie, że ten cały gameplay jest tak niezwykle uproszczony, że jest to wciągające i jest to bardzo angażująca gra, ale takimi... Nie wiem, taki...
Za dużo rzeczy się dzieje poza tobą, bo to jest gra w robienie uników, do tego się to sprowadza.
Trochę tak, wchodzenie w kółko. Kolejna gra to jest Neon White, którą sobie niedawno kupiłem i gameplayowo jest rzeczywiście super, ale to jest taka gra, bardzo skillowa, jeszcze muszę nad nią posiedzieć, żeby coś sensownego powiedzieć, ale cieszę się, że robiłem tą ankietę i trochę osób wskazało tą grę, bo ona by mi uciekła na 100%. Nie wiem, czy ty kojarzysz.
To jest switchowa rzecz, nie?
Nie, na PC też jest na Steamie.
Aha, widzę. Dosyć wysoko oceniana jest. Ja nie wiem, na pewno ten tytuł kojarzę, on już parę razy gdzieś tam był wymieniany. I no, ale ostatecznie Annapurna to robi, tak? Znaczy wydaje.
Tak.
Nie ograłem, słyszałem o tej grze, tak.
Tunik, czyli taki klon Zeldy, który zagrałem sobie pół godziny i stwierdziłem, no nie jest to za bardzo gra dla mnie. Ona był, albo jest dalej w Game Passie. Nie wiem, czy ty kojarzysz?
Game Passa?
Tak, kojarzysz? Tunik? Taki Microsoft.
To o Lisku jest. Taka Zelda o Lisku.
Tak, taka Zelda o Lisku.
Tak, kojarzę. Ja, panie kocha, ja wszystko kojarzę mniej więcej. Powiem, polega na tym, że jak
kolejna rzecz, kojarzę. Kolejna rzecz, która się pojawiała, to jest Oli Oli World i to jest no, dla mnie jedna z lepszych gier tego roku, tylko po pierwsze jest bardzo krótka i też tak ogromny niedosyt mi zostawiła ta gra, że ciężko też mi ją tak łatwo... Ja się świetnie bawiłem. Przyszedłem ją po prostu na raz. No, nie wiem, 4 godziny chyba. To całość trwało. Jest bardzo skillowa, ale jest... To jest jednak cały czas to samo Oli. Znaczy, no trochę oczywiście zmienione, ale cały czas czuję, że jesteśmy w tym świecie od trzech gier. No ja rozumiem, że te gry deskorolkowe to ty omijasz szerokim łukiem.
Ale tak, ale wiem co to jest Oli. Tak. To o nim wspominałeś, więc sobie rzuciłem okiem przynajmniej.
Roller Drom i to jest gra, którą ja mam. Mm-hmm. To jest tego samego, tych samych twórców, co Oli Oli World. Roller Drom jest to, ja kiedyś zachwalałem bardzo na podcaście, taki Tony Hawk połączony z Maxem Payne'em i gdzie się walczy na arenach. Wiem, że dla wielu to jest za mała gra, żeby myśleć o niej jako grze roku, ale dla mnie jest na tyle oryginalna, na tyle dopracowana, że nie wyobrażam sobie mojej topki bez tej gry.
Okay.
I absolutnie polecam państwu. Dome Keeper to jest też taki indyk, który grywałem, dużo Excelowy. Osób też powiedział, dużo, to Wąziu tam grywał też to. Jak to grałem na demo na Steam ogrywałem i nie wiem, no jakby dla mnie to może nie jest jakieś tam specjalnie, nie wciągnąłem się specjalnie, no ale może dla wielu to jest fantastyczna gra, bardzo fajna.
Oglądałem dzisiaj rano, jak Bonkol grał w to.
Tak? I jak? Ci się podoba? No,
bardzo ładne. Ja tak, tak, no, fajnie, od pikseli się trzymam z daleka, ale ładne.
Mi się podoba, że tam jest takie podzielone na dwa różne gameplaye, tak naprawdę to lubię w grach. Mountain Blade 2, Bannerlord. Hmm. Oczywiście on był wcześniej w bardzo długim, wczesnym dostępie. Jakoś za droga jest ta gra, żebym ją sprawdził. Bo tak na nią patrzę, ja wiem, że tysiące, setki tysięcy, jak nie miliony osób grają w tą grę i jest to, wierzę, że ona jest świetna, ale jak na nią patrzę na gameplay, kiedyś grałem w Mountain Blade, to mam wrażenie, że ja wydam te pieniądze, pogram 15 minut i powiem, to nie dla mnie.
Wiesz, to na jedną rzecz żeś zwrócił uwagę tutaj po drodze, że problem z indykami bardzo często polega na tym, że one są na tyle długo w early accessie, że moment, w którym one już wychodzą, to nie wiesz, czy to jest ten moment, w którym najwięcej osób w nie będzie grało, czy to powinno się kwalifikować 2 lata temu, czy rok temu. Ja na przykład, jedna z moich ulubionych gier z tego roku to jest Farthest Frontier i to jest cały czas w early accessie i w żadnym razie tego się nie da kwalifikować do czegokolwiek.
Super gra.
No, więc tak.
No i jeszcze jeden hit, który widzę przeoczyłeś. Marvel Snap.
No jak mogłem, Jezu, jak mogłem to przeoczyć? To jest, ja w to gram tak długo i tak często.
Ale
to
grasz
jest,
cały
śni
czas?
Śni mi się po nocach cały czas.
Tak?
Mam już prawie tysięczny poziom kolekcji.
O kurde, no to nieźle. No ja, mnie nie przekonało do końca. Muszę przyznać, zostałem przy Hearthstone'ie, przy ustawce, ale może jeszcze sobie spróbuję i sobie pogram, bo też chciałbym. Znaczy odpaliłem pograłem kilka rund, stwierdziłem, no dobra, no to tak nie dla mnie trochę.
No, ty potrzebujesz gry, która jest takim, bo ustawka ma w to do siebie, że można tam, wiesz, ustawiasz karty i masz chwilę, minutę, dwie minuty czasami wolnego, nie? Masz luzu. Natomiast ten Marvel Snap to jest taki, że masz 5 minut luzu i chcesz coś tam zrobić i to wtedy możesz sobie pograć rundę, bo od niej się nie można oderwać, nie? To jest taka ciągła na żywo jakby gra. Ustawka ma jednak taki pauzujący, więc mi bardziej pasuje Marvel Snap, tobie bardziej ustawka i wcale się nie dziwię.
To prawda. No i mam jeszcze ostatnią grupę, no może przedostatnią, czyli takie trochę zapomniane gry, czyli Ghostwire Tokyo, które zebrał mieszane uczucia, ale też się pojawiał w propozycjach i Gran Turismo 7, które właśnie niedawno poszły plotki, że być może niedługo się pojawi wersja PC, mam nadzieję. W Gran Turismo 7 raczej więcej było informacji o niefortunnej monetyzacji tej gry niż o samym gameplayu. Ja ileś tam, chyba nie wiem, z 10 godzin mam w tej grze. Ale samo jeżdżenie bardzo satysfakcjonujące, muszę przyznać. Nie jest to gra też, która w jakiś sposób angażowała mnie. I to jest chyba największy problem, który mam, że ona nie... Ten tryb fabuły tak nie ciągnął mnie. Nic na mnie nie zainteresowało w tym trybie fabuły.
A propos ścigałek, to trafiłem ostatnio na informację, która mnie trochę zaskoczyła. Ostatni Grid nie do końca spotkał się z pozytywną reakcją.
Ten Legends.
Był taki, tak, to taki trochę filmowy z aktorami. Tak, zabawne to było.
Przeszedł bez echa, no.
Okazuje się, że pracują nad tą grą, że teraz się pojawił jakiś dodatek i nagle po tym dodatku jakieś zainteresowanie wzrosło i nawet ludzie mówią, że fabularnie, filmowo ta gra nabrała blasku, co jest pewnym zaskoczeniem, ale to ciekawe, że pracują nad tym i że to ciągle robią. Tak mnie trochę kusi, bo prawda jest taka, że ja najwięcej radochy z jeżdżenia miałem w Gridzie 2 i od tego czasu nie znalazłem żadnej ścigałki, która by mnie tak przyciągnęła, nawet te Forcy, które są tak super popularne i takie przyjemne, to jakoś mnie tak nie trzymają bardzo mocno, a ten Grid 2 dużo mi dał, więc może po te legendy też sięgnę kiedyś.
Widzisz, no to najwyższa pora, bo na Steamie jest za 54 zł obecnie.
No. A teraz Need for Speed Unbound chyba wychodzi.
Unbound, tak, ale to jeszcze sobie, zaraz wychodzi, ale tego jeszcze nie ma. No i pytanie jest, przeszliśmy te gry. Oczywiście do Państwa teraz pytanie, czy jakiejś zabrakło, czy w jakąś trzeba jeszcze zagrać, żeby sensownie wybrać grę roku, a ja mam do Ciebie pytanie, czy popularność ma znaczenie i czy powinna mieć znaczenie przy wyborze gry roku? Czy dorzucanie gier, o których nikt nie słyszał? No, oczywiście pytam ciebie do twojej listy personalnej, ale też w kontekście Joysticka czy The Game Awards.
Z mojego osobistego punktu widzenia popularność nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo to jest moja moja subiektywna opinia i ona bazuje na tym, w co pograłem. I czy ta gra jest popularna, czy nie, w ogóle nie ma wpływu na to, jak ja się w nią
bawię.
No
dobrze, poczekaj chwilę, a ja ci tutaj jeszcze zapytam, czy czasem nie jest tak, że streamowanie trochę wymusza granie w popularniejsze gry niż w takie zupełnie nieznane, że te popularne gry też napędzają ci ludzi?
Nie na mnie. Ja to jestem, wiesz, niezależny twórca. Wiesz, ja mam taki komfort, że ludzie już trochę, którzy ze mną spędzają czas na Twitchu, znają mnie i wiedzą, co ja pokazuję i chyba tak... Oczywiście, że dobór gry ma wpływ na to, ile osób jest na streamie, ale nie na tyle drastyczny, żeby to determinowało to, co ja pokazuję. Więc, bo trochę rozdzieliłeś temat, nie? Bo kiedy mnie pytałeś o to, czy popularność gry powinna mieć wpływ na nominację do Joysticka, no to odpowiadam ci, nie? Że z mojego osobistego punktu widzenia nie. Natomiast kontynuując, jakby wybór tego, co się robi na streamie jest trochę być może innymi kryteriami kierowany niż tego, co się wybiera na grę roku. Natomiast jakby powiedziałem tak, że dla mnie nie ma znaczenia, którą grę ja osobiście uważam za najlepszą, natomiast mam takie podejrzenie, albo być może nawet to powinna być jakaś część wymagana. Jeżeli siedzisz w tej branży i nominujesz gry, i w związku z tym, że i tak nie możesz ich wszystkich przejść, to jednym ze składników twojej nominacji powinno być to, jak ta gra była popularna. Bo jednak popularność, oczywiście, że czasami najczęściej popularne są rzeczy, które są z reguły miałkie, ale bardzo łatwo wchodzą w większej grupie ludzi. Znaczy popularność, chciałem powiedzieć to, że
ale
popularność
to
wcale nie
tak
świadczy o jakości.
Podsumowałeś?
Nie. Nie, proszę mnie nie wciągać na miny.
Tak podsumowałeś?
Nie, nie, nie. To, że gra jest popularna, wcale nie znaczy, że musi być wybitna. Na przykład chyba świetnym przykładem będzie na przykład NFL w Stanach Zjednoczonych, czyli futbol amerykański, który jest super popularny, bardzo się sprzedaje, ale gra z roku na rok jest coraz gorszej jakości. Zmierzam tylko do tego, że jak nominujesz gry do takich nagród, to popularność jest czymś, co powinieneś wziąć pod uwagę. Że to powinien być czynnik taki, który w jakiś sposób wpływa na twoją nominację. Nie musi wpływać na twoją osobistą ocenę jako gracza, ale jako osoba nominująca musisz to brać pod uwagę, jako jeden z takich czynników klasyfikujących grę. Więc uważam, że tak, że warto wziąć to pod uwagę. Szczęśliwie najczęściej składa się tak, że gry, które są bardzo dobre, no to też spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem i więcej osób w nie gra. Więc to nie jest, nie ma nigdy takiej sytuacji, że w tą grę zagrało tylko 10 tysięcy osób, ale jest taka super, że zostanie grą roku. No tak to się nie zdarza. Z reguły jak coś zostaje grą roku, to jest i popularne, i dobre.
No ale stawiam, że takie gry jak Immortality, Pentiment, Rollerdrome, Domekeeper, no nie są popularne. Czy Midnight Fight Express? O, na przykład. Midnight Fight Express to jest gra, która jest totalnie u mnie w topce. Mhm. Się świetnie bawiłem, ale patrząc na ilość ocen na Steamie, okej, to było w Game Passie, ale zwykle to nie zaniża to sprzedaży, tylko Game Pass raczej podbija sprzedaż gier na Steamie, no to tam jest jakaś bieda straszna. Oczywiście stawiam, że to jest dla twórcy sukces, ale nie jest to, nie można tą grę nazwać grą popularną.
Tak, tak, zgadzam się, ale do czego zmierzasz? W sensie
do tego, że
zdarza się,
że to są gry, które ja bym chciał, żeby one, no przynajmniej Midnight Fight Express i Pentiment, które mi się podobają bardzo. No ja bym chciał, żeby walczyły o grę roku z tam, wiesz, z Elden Ringiem, nie?
No to jest, ja się zgadzam z tobą, bo to jest tak, jest na pewno sporo bardzo dobrych gier, o których nikt nigdy nie usłyszał. I to jest wielkie nieszczęście, nie? I dla twórców tych gier, i w ogóle dla nas jako graczy, bo lepiej pograć w fajną grę niż nie pograć. No ale taka jest prawidłowość tych gier, tak dużo wychodzi, że czasami pewne produkcje gdzieś się tam w tym tłumie zagubią. I zgadzam się co do tego, że osoby, które nominują te gry, powinny mieć rozeznanie. Także wśród takich gier, które są nieznane i które szkoda byłoby przegapić. I ich powinnością byłoby, oprócz tego, że oczywiście klasyfikują grę na podstawie jakości, popularności, byłoby także klasyfikowanie na podstawie jakości i takich gier, które się nie przebiły, a absolutnie zasługują na to. Jeżeli takie gry się nie pojawiają, no to może, wiesz, no to może inaczej oceniają, niż ty byś ocenił, a być może brakuje tam aż takiego dużego zaangażowania w grzebaniu w tym wszystkim. Więc no, nigdy nie będzie idealnych nominacji. Zawsze będą, niezależnie od tego, jak dużo gier zostanie nominowanych, zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, a tego żeście nie pokazali, tamtego żeście nie pokazali, a to są fajne rzeczy. Więc rzeczywistość jest taka, jaka jest, to jest, lista jest ograniczona. Dobra. Ale zgadzam się, fajnie by było, gdyby słabsze gry, znaczy mniej popularne gry się pojawiły tam. Dobre, mniej popularne.
Dla mnie też problemem są gry cykliczne, czyli na przykład FIFA. FIFA 23 to jest najlepsza FIFA od lat. Ba, ja nawet bym powiedział, że to jest najlepsza komputerowa piłka nożna, jako gra wideo, nie? Nie tylko na komputerach. Że to jest najlepsza piłka nożna cyfrowa, jaka kiedykolwiek wyszła.
To bardzo jest sympatyczna opinia.
Najlepsza.
Może teraz elektronicy się z nami skontaktują.
Nie, to ja to mówię. Wiem to od początku. Zresztą dużo osób chwali to. Już pomijając tego futa, mikropłatności i tak dalej, sama gra jest wybitna. Ale nie, po pierwsze, aż tak bardzo się nie, trochę się zmieniła. To jest bardziej ewolucja niż rewolucja. Po drugie, ja mam wrażenie, że FIFA to jest w ogóle, FIFA czy COD, to jest odrębny świat, że to jest trochę tak bardziej, że tak jak uważam, że gry e-sportowe powinny być całkowicie wyłączone z tych wszystkich Game of the Year, tak FIFA i COD, które wychodzą co roku, też są taką kategorią samą dla siebie.
I to prawda, wiesz, to chyba jest ten sam rodzaj kwalifikacji co gry MMO, że jeżeli mamy na przykład World of Warcraft i dodatek Shadowlands, nie wiem, czy Shadowlands to z zeszłego roku akurat by się kwalifikował do gry roku w tym. I wiadomo, że nie będzie się kwalifikował, bo tam w ogóle Shadowlands jest dyskusyjny. Wiele osób uważa, że to wcale, że to jakby dalekie było od perfekcji. Różne są opinie, zresztą to nie jest do końca istotne. Ale to też jest taka gra, która by raczej nie trafiła do gry roku, bo to jest właśnie taka trochę powtarzalna formuła. To tak jak z FIFA,
że... nie gra, tak?
No, chociaż jakby cena świadczy, że to jest, no i wiesz, cena i ilość godzin, jakie spędzasz w tej grze, to jest no jakby zupełnie inna skala. Ale faktem jest, że te gry, które funkcjonują na rynku od wielu lat, FIFA też już jest postrzegana w ten sposób. Ja wiem, że to za każdym razem nazywa się FIFA 23, FIFA 22 i tak dalej. I że to jest już teoretycznie osobna gra. No ja mam wrażenie, że jakby FIFA jest skonstruowana jest w ten sposób, że płacisz za update co roku, nie? Że to jest forma rocznego abonamentu, który się przydarza, że to jest jednak ta sama konstrukcja, no to jest o piłce nożnej robiona przez tę samą firmę, przeważnie z tymi samymi piłkarzami, z tymi samymi klubami. To jest pewna naturalna kontynuacja. To tak jak w WoWie są dodatki i tak dalej, i w innych grach MMO są dodatki. I zgadzam się, one gdzieś mieszczą się poza klasyfikacją gry roku, ale być może fajnie by było. Chyba jest taki podgatunek najlepiej kontynuowana gra albo najlepiej wspierana gra. No tak, wiem, że w kilku plebiscytach jest coś takiego. No więc tam mogłyby się takie gry przytrafić na przykład.
Ale jednak technicznie to jest absolutnie nowa gra. No ale jak już mówiłeś, wspomniałeś o Game Awards, nominacje do gry roku ma Plague Tale, Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray, Xenoblade, Chronicles 3. Jakiej gry, jak uważasz, jeżeli miałbyś wymienić coś, to co byś wymienił na co, albo na przykład dodałbyś jedną czy tam dwie gry?
Wiesz, no, na pewno to są jakby bardzo subiektywne opinie. Nie? Uważam, że pewnym niedociągnięciem jest fakt, że, że tam Call of Duty się nie przytrafiło. Bo uważam, że w kampanii singleplayerowej to jest gra, która absolutnie zasługuje przynajmniej na nominację. Bo ona jest świetnie zrobiona, opowiada historię, nieważne czy ciekawą czy nie, ale opowiada ją w sposób zajmujący. Jest bardzo dobre gameplayowo, jest widowiskowe, jest z rozmachem. Ona spełnia właściwie wszystkie kryteria do dobrej gry, która dobrze była odbierana zresztą też. Więc uważam, że to jest trochę mi tego brakuje. Plague Tale Requiem też moim zdaniem jest dosyć dyskusyjną decyzją ze względu na technologiczne jakby niedociągnięcia.
Bardzo słabo chodziła ta gra, tak.
No właśnie, więc to bym trochę polemizował z tym konkretnym wyborem, ale no być może też mało było gier w tym roku. Chyba bym zastąpił Plague Tale Call of Duty właśnie kampanią, gdybym miał coś wymieniać. Wydaje mi się, że Stray jest oczywiście ciekawą produkcją, ale nie aż tak, żeby się mierzyło, żeby stało w szrankach z Horizon Forbidden West czy God of War Ragnarok. Stray też bym wymienił na coś innego. Najchętniej bym wymienił na Dying Light 2.
No, ja bardzo podobnie bym zrobił. Ja mam duży zarzut do Straya, że gameplayowo jest mizerną grą. Bardzo mizerną. Znaczy ten system chodzenia, poruszania tym kotkiem i skakania, że wszędzie ci się X pojawia, jest no takie, widać, że oni sobie po prostu z tym nie poradzili, to jest takie bardzo łopatologiczne rozwiązanie, mimo że jest uroczą grą, no nie mogę powiedzieć, no kotek, no.
To... Ja wiem, jak ty czekałeś na to.
I bawiłem się nieźle, ale miałem bardzo, jako gra jest to średnie, to jest po prostu gra, która udaje, że jest nowoczesną platformówką a la Assassin's Creed, a jest point and clickiem po prostu.
Mhm. Tak.
I bardzo mi dziwię się, że jest Forbidden West, a Dying Light'a dwójki tu nie ma i wręcz uważam, że to jest bardzo duże i nawet nie mówię o tym, że to jest polska gra. Ja jak omawialiśmy Dying Light 2 i jak omawialiśmy Horizon Forbidden, nie wiem, które było pierwsze, chyba Horizon Forbidden West było pierwsze.
Możliwe.
Przy którymś z tych dwóch podcastów mówiłem, że te gry są dla mnie bardzo podobne. Znaczy, że mają świetny gameplay i słabą fabułę.
Mm-hmm. No
i
tak,
teraz
tak,
nagle, fabułę. Tylko że wiesz, że Horizon Forbidden West dostaje nagrodę za... Boże, za co on to dostał nagrodę? Za Best Storytelling na Golden Joystick Award, co wydaje mi się groteskowe trochę.
No właśnie, to jest kwestia dyskusji. Jak patrzysz na taką dziewczęcą opowieść family friendly, to może to się kwalifikuje, wiesz.
Ale nawet nie mówię o tym, dla kogo to jest skierowane, bo ty to tak umniejszasz, że to jest dla dziewczyn i family friendly. Można zrobić fajną historię dziewczęcą family friendly. Ta historia jest po prostu słaba, no. Jest taka...
Próbuję, wiesz, nie, to nie jest tak, że ja to umniejszam, tak się zastanawiam, że może ty to umniejszasz na podstawie tych przesłanek, które wymieniam. To nie jest tak, że ja...
Ja bardzo jasno to odsyłam państwa, jak ktoś do naszej recenzji, którą zrobiliśmy dawno temu.
Wiesz, to ja mam bardzo duży problem, za blisko jestem tej gry, w sensie takim, że jakby wchodząc w ten świat, zakładam od razu, że będę w niego wierzył i nie potrafię się potem oderwać, czy ta fabuła miała sens, czy nie miała sensu. Mhm. Natomiast w przypadku Dying Light 2 potrafię powiedzieć z czystym sumieniem, że ta fabuła nie miała sensu i gdzieś jakby to nawet nie chodzi o to, że ona była źle skonstruowana, tylko że jakby była... No nie byłem w stanie zrozumieć, dlaczego robimy to, co robimy. W sensie, dlaczego nasz przeciwnik robi to, co robi. I rozwiązanie tego, ta konkluzja, też w ogóle nie zrozumiem jej zupełnie. Tam coś się dziwnego wydarzyło z tą fabułą. Ale to jest tak naprawdę duży, bardzo wyraźny minus tej gry, ale chyba jedyny. W sensie takim, że wszystko poza tym jest tam dosyć dobrze skonstruowane i gameplayowo, no, tam, tak jak powiedziałeś, eksploracyjnie jest interesujące.
Na początku było problemów technicznych trochę, ale gameplayowo to jak się poruszasz, jak walczysz, no to jest absolutnie pierwsza liga. Zacytuję tak, tutaj znanego polskiego recenzenta gier Macieja Makułę, powiedział, że to jest nowogeneracyjny gameplay.
Jest faktycznie, właściwie, wiesz, to co Techland zrobił z Dying Light i ze sposobem poruszania się i walki, to za każdym razem zasługuje na medal. Ja myślę, że tak. No to tak, uważam, może dlatego, że ta gra miała swoją premierę gdzieś tam w okolicach kwietnia, może wcześniej nawet,
no, ale przecież
może trochę czasu minęło.
Horizon West w tym samym czasie. Ale, nie wiem, stawiam, że jednak my na nią patrzymy jako na polskie dzieło i może to ma, być może oszukujemy się trochę, że tak nie jest, a tak jest.
A, że...
A oni uważam... tak nie patrzą, nie? Po drugie, IGN, okay. Pamiętaj, jak mają recenzję.
No wiem. To było nadużycie wtedy. Może masz rację w tym, że to jest nam bliskie i chcemy, widzimy tam więcej niż jest, ale myślę, że stwierdzenie, że gameplay jest nowogeneracyjny, jest niepodważalne. To znaczy, żadna z tych gier, które dzisiaj, które żeśmy wymieniali, nie zasługuje na... nie jest gameplayowo lepsza. To znaczy mechanicznie, jeżeli chodzi o walkę. Tak, nie ma. On jest
walkę, poruszanie się. No walkę to wiadomo, najlepszą. Że to kij w mrowisko wszystkich tych, co uwielbiają Elden Ringa teraz. Ale nie, to poruszanie się, jak jest zbudowany ten świat. Ciężko mi tutaj to wytłumaczyć tym, że Polska górą i teraz będę chronił, bo polskie. Ja się po prostu bardzo dobrze bawiłem grając w tą grę, widząc te wszystkie problemy tej gry. No ale podobne miałem wrażenie co do Forbidden West. Czy w ogóle trzeba patrzeć na, bo pominęliśmy trochę Golden Joystick Awards, gdzie wygrał Elden Ring, a czy The Game Awards jest całkowicie zdominowało teraz? To jest najważniejsza nagroda, najważniejsza impreza w branży? Z nagrodami.
Dla mnie jest to. Ja, wiesz, trudno mi... Wydaje mi się, że w branży też jest. To jest tak, że czasami... Wiesz, masz ograniczony zasób informacji płynący do ciebie z zewnątrz. Dla mnie podstawą są rzeczy, które mówią mi ludzie, na przykład na czacie, na streamach. I bardzo często, jeżeli się pojawia pytanie o transmitowanie jakiejś imprezy, no to gdy Game Awards się pojawia, o joysticku nikt nie wspomniał nawet. Mhm. To znaczy, wiesz, mi to umknęło, ludziom to umknęło, więc zakładam, że...
Ale bo też Games Radar to robi, a imprezy robione przez jakieś medium growe, no nie są tak hype'owane przez inne media. To jest spory problem, więc tak. No czekam na Game Awards, czekam przede wszystkim na zwiastuny, jakie będą i jakie, mam nadzieję, że w końcu już pojawiły się plotki, że może nawet przed Game Awards dostaniemy datę premiery Diablo 4, a jak nie, to pewnie na tym dostaniemy no i tyle w sumie. No i chyba tyle. No Evil tak. West, już mamy bardzo długi ten podcast, może sobie tak, następnym porozmawiamy. Jeszcze nie skończyłem.
Jako, tak, jeżeli będziemy mieli jakiś taki krótszy temat, bo ten się rozwinął bardzo mocno,
tak,
więc...
rozwinął się.
Jeżeli ktoś od samego początku czekał na nasze wrażenia z Evil West, to przepraszamy bardzo. Ale zapraszamy następnym razem. No,
dokładnie,
okazji,
dokładnie. No, to... Więc ja powtarzam chyba, bo to jest dla mnie najważniejsze pytanie. Jakie gry trzeba ograć, żeby sensownie podejść do wyboru gry roku?
Tak jest, jak najbardziej.
Proszę.
A ja przypominam Państwu z ogromną przyjemnością, że mieliśmy partnera odcinka, tak, i że Sony, i że słuchawki przetestowałem bardzo dokładnie, i że jest rabat, kod rabatowy.
Tak, minus 10%. Wszystko, proszę Państwa, macie w opisie i kod, czyli RCKBRS_1 i link do Media Marktu. Ty, Remig, już pokaż jeszcze te swoje Inzony H9.
Proszę, i piękne są, jeszcze wygodne są też przy okazji. Bardzo takie przyjemnie się je nosi, bo można spokojnie przez kilka godzin grać bez żadnego bólu ucha.
No to
bardzo
pięknie.
Bardzo, z tym pod wrażeniem tych słuchawek.
Sprawdźcie link, sprawdźcie resztę słuchawek, które też są w promocji. I co? Zapraszamy na nasze streamy dzisiaj. Remig od 8, powiedzmy, ja od 11.
O 8 jest gimnastyka, potem.
Oj, tak. To...
Napinam mięśnie, proszę Państwa, musicie wpaść to zobaczyć.
Pik wyświetleń. I, no i co? I widzimy się, słyszymy się w czwartek. Trzymajcie
tak
się.
Tak jest,
cześć.
Trzymajcie się. Pa, pa.